Męski profil. Na program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Dzień dobry, kłaniamy się Państwu pięknie. Jak w każdą niedzielę po 17 zapraszamy na spotkanie z bardzo ciekawym bohaterem naszego cyklu. Przed mikrofonem pan Mikołaj Illukowicz, prawnik.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ale to nie koniec, bo też i społeczny edukator na temat cukrzycy typu pierwszego.
Tak jest.
Aktywny działacz społeczny, prezes zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci z Cukrzycą Cukier Asy. Też pomysłodawca, koordynator projektu Słodka Polska, reprezentacja Polski Dzieci z Cukrzycą. I też inicjator największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci z cukrzycą typu pierwszego, czerwona kartka dla cukrzycy.
Wszystko się zgadza.
I pewnie jeszcze moglibyśmy tutaj kilka rzeczy dodać. Jest pan również radcą prawny i prowadzi pan swoją kancelarię.
Wszystko również prawda.
No, czyli dobre mieliśmy tutaj informacje o panu. Wszystko się sprawdziło. No ale zacznijmy od samego początku. Jak to się stało, że trenując piłkę nożną w wieku młodzieżowym, trafił, i to w Olsztynie, grał pan w Stomilu Olsztyn, trafił pan do Poznania, bo to mnie najbardziej w tej chwili interesuje.
Myślę, że to było w pewnym sensie przesądzone, dlatego że do Olsztyna wyjechałem nieświadomie, miałem wtedy 2 lata i moi rodzice, tata był również radcą prawnym, dostali propozycję, w zasadzie ojciec jako radca prawny dostał propozycję pracy właśnie w Olsztynie, w przedsiębiorstwie budowlanym, z czym wiązało się również otrzymanie mieszkania. Decyzja w zasadzie zapadła od razu, rodzice do tego Olsztyna wyjechali. Ja chociaż urodziłem się w Zielonej Górze, no to tych czasów nie pamiętam. Pamiętam jedynie Olsztyn, pamiętam tamtą młodość tylko związaną z Olsztynem, a ponieważ zarówno mama, jak i tata studiowali na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, mama zresztą jest z Wielkopolski, no to troszeczkę, tak jak powiedziałem na początku, przesądzonym było, że jak już na te studia pójdę, to w pewnym sensie wrócę do macierzy i wrócę do Poznania, do Wielkopolski.
To jest tak, że w latach 80., kiedy grał pan w piłkę na poziomie juniorskim,
tak jest,
to ta piłka nożna w Polsce, no jak zawsze, była sportem numer jeden. Nie możemy tego ukryć i nie będziemy. To jest sport, o którym marzą dzieci i pan pewnie też, oglądając pewnie Mistrzostwa Świata w Hiszpanii czy później w Meksyku, marzył, żeby być jak Boniek, Lato, czy może później w Barcelonie, jak grała reprezentacja Polski na Igrzyskach Olimpijskich, być jak Juskowiak.
Myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo dobre i ważne pytanie, dlatego że czasem w życiu się pewne rzeczy spełniają nieco inaczej, niż byśmy zakładali, bo ja faktycznie, jak większość kolegów, grałem jako Boniek i teraz po wielu, wielu latach, prowadząc właśnie jeden z projektów związanych z cukrzycą, czyli Słodką Polskę reprezentację, mam tą przyjemność i mogę to o tym już teraz mówić, że naszym ambasadorem, czyli ambasadorem Słodkiej Polski jest właśnie Zbigniew Boniek, więc czasem jest tak, że chce się kimś być, a potem się okazuje, że z tym kimś można w pewnym sensie współpracować, tak? I no bo były już prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, bardzo nas wspiera.
Czyli wszystko się ładnie połączyło.
Tak, na pewno.
A dlaczego pan przestał grać w piłkę nożną?
Co się wydarzyło?
Ja w zasadzie nie przestałem. To znaczy, w pewnym momencie w mój już świętej pamięci tata, można powiedzieć, powstrzymał rozwijającą się nieźle karierę. Na całe szczęście, bo w wieku 21 lat zerwałem wiązadła krzyżowe. Mówię, że powstrzymał, ponieważ dostałem propozycję gry już w drugiej drużynie seniorskiej, co wieku 16 lat, szczególnie w tamtym czasie, czymś absolutnie wyjątkowym. No i kilka lat później, grając już w poznańskim AZS-ie, zerwałem wiązadła krzyżowe, a to jest, nawet dzisiaj jest to kontuzja, która, no może nie eliminuje, ale poważnie przeszkadza. Wtedy w zasadzie już eliminowała z takiego poważnego grania. Ale znowu, powiem tak, znowu szczęście w nieszczęściu, bo mając 21 lat nie mogłem już kontynuować gry na tyle poważnie, jak ona wcześniej miała miejsce. No ale potem wróciły emocje związane już z grą moich słodkich.
No właśnie, no to jesteśmy teraz przy pana słodkich dzieciach. Cukier Asy, ale to jest też specjalna pisownia, bo jak mówimy tak, cukier Asy, no to wszystko jest jasne. A tutaj Asy są podkreślone, więc stawia pan na talent młodych dzieci i też pokazuje, że każde dziecko, nawet to z chorobą nieuleczalną, może zaistnieć w sporcie. I to jest pana chyba jeden z najważniejszych projektów, prawda?
Tak, bo gdyby popatrzeć na projekty, które związane są z, ogólnie mówiąc, z społecznością słodką, ale nie tylko ze społecznością, bo my z jednej strony chcemy jakby działać na rzecz słodkich, ale chcemy też edukować otoczenie. Bo cukrzyca typu pierwszego nadal nie jest chorobą tak dobrze rozpoznawalną i prawidłowo rozumianą, tak bym to chyba określił. Więc tych projektów jest kilka. Oczywiście to są właśnie cukierasy. Cukierasy były pierwsze, bo to jest nazwa stowarzyszenia, ale to jest też nazwa tak naprawdę, bo od tego się zaczęło, drużyn dzieci z cukrzycą, które w 2017 roku pojechały na turniej do Gniezna. Pierwszy turniej specjalnie zrealizowany, dedykowany dla dzieci chorych na cukrzycę typu pierwszego. No i potem od tego momentu zaczyna się cała historia cukierasów, a za nimi Słodkiej Polski, bo projekt jest jednak projektem odrębnym, w końcu przyjaznym diabetykom, czyli projektowi typowo edukacyjnemu.
No właśnie, bo pan też jest przecież pomysłodawcą i współautorem poradnika Życie nieposłodzone.
Tak, to była nasza pierwsza, to była taka pierwsza książeczka to może jest duże słowo, ale książeczka, która wyszła przede wszystkim z takiego myślenia, może zacznę od tego, 13 lat temu, 14 już prawie, mój syn zachorował na cukrzycę. I kiedy on zachorował na cukrzycę, to najważniejszą dla mnie rzeczą wtedy było znaleźć kogoś, kto ma już doświadczenie w tej chorobie, kogo dziecko choruje już na tyle długo, że będzie mógł mi powiedzieć, że będziemy mogli normalnie żyć. Bo to jest coś, co miało miejsce 14 lat temu i moja obawa, i możecie mi państwo wierzyć, ja jestem dość regularnie na oddziale, gdzie spotykam się z tak zwanymi świeżymi cukrzycami, czyli tymi, których rodzicami tych dzieci, które przed chwilą słyszały diagnozę. I zawsze tym jednym z pierwszych pytań jest, a co będzie dalej? Jak będziemy żyć?
No bo najważniejsze tu jest to wsparcie, którego
dokładnie, tego szukamy, udziela, bo każdy z nas szuka, tak? Że ta informacja o tej nieuleczalnej chorobie dziecka to nie jest wyrok i będziemy w stanie sobie to życie poukładać. I szpital, oddział zapewni opiekę medyczną, przygotuje nas naprawdę dobrze, żeby nie powiedzieć bardzo dobrze, do tego życia, nazwijmy to formalnie, tak, od tej strony właśnie insulinowej, od dawek, przeliczników, systemów, ale nie jest nam w stanie powiedzieć, słuchajcie, jak pojedziecie na spotkanie szkolne, to będzie tak. Jak będziecie grali w klubie, to będzie tak. To mogą nam powiedzieć tylko ci, którzy przez to przeszli, którzy już w tym funkcjonują.
Dobrze, to jakie najważniejsze informacje zamieścił pan w tej publikacji, to Życie niesłodzone? Bo ta publikacja powstała, co dowiedzieliśmy się z informacji, powstała na podstawie doświadczeń rodziców dzieci z cukrzycą.
To jest tak naprawdę, wiecie państwo, coś w rodzaju wywiadu, rozmowy z rodzicami. I ta rozmowa jest podzielona na kilka głównych części, gdzie rodzice mówią o tym, jak się ze słodkim funkcjonuje na co dzień, jak się ze słodkim trenuje, to znaczy jak wygląda uprawianie sportu przez słodkiego, co się dzieje, kiedy jedziemy na szkolną wycieczkę, jak wygląda, słuchajcie, okres dojrzewania w przypadku słodkich, bo tu oprócz naturalnego buntu mamy jeszcze chorobę, a teraz nałóżcie państwo na to wiek i moment zachorowania, bo mój syn miał niecałe 4 lata, dla niego całe życie to jest cukrzyca. Jeżeli ja mam 14 lat, mam okres wyparcia wielu innych rzeczy, a dochodzi mi jeszcze nieuleczalna choroba, to ten problem się gigantycznie rośnie. Więc to są punkty, najważniejsze punkty, tak uznaliśmy, te najważniejsze punkty w życiu słodkich, o których rodzice już z dużym doświadczeniem opowiadają. I ta książka jest swego rodzaju lekturą obowiązkową dla tych nowych rodziców, którym mówimy, zobaczcie, przeczytajcie, da się. Oczywiście musicie zachować, trzymać się pewnych zasad wyznaczonych przez lekarzy, ale jeżeli będziecie się ich trzymać, to wasze dzieci mogą rozwijać się i funkcjonować tak samo jak ich rówieśnicy. Bo wasze życie się zmieniło i zawsze będzie już inne, bo macie chore, nieuleczalne dzieci. Ale życie tych dzieci może być takie samo jak ich rówieśników.
A z perspektywy czasu, no bo ta broszura powstała już jakiś czas temu, Jak pan ocenia tą świadomość dotyczącą cukrzycy wśród Polaków?
No sporo się niby mówi na ten temat.
Mam wrażenie, że tak, że całkiem
myślę,
dużo.
Że strzeliłbym samobuja już tak trzymając się tej piłkarskiej terminologii, gdybym powiedział co innego, bo no sami robimy wszystko, żeby tej wiedzy było jak najwięcej w otoczeniu. Na pewno jest inaczej. Na pewno jest inaczej, bo 13-14 lat temu coś, co my nazywamy tak zwanym krzesełkiem szkolnym, czyli dyżury rodziców pod salą, gdzie wiecie państwo czekali na przerwę i aby dziecko wyszło i zmierzyć cukier, bo placówki nie były, nie chcę powiedzieć, że nie były chętne, ale wiedzy było niewiele i nie bardzo potrafiły często pomóc.
Nie były też przygotowane na to.
Tak. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj nawet nasz program Przyjaźń diabetykom to jest już 250 placówek oświatowych w Polsce, bo to jest cała Wielkopolska. Teraz dochodzi Pomorskie. Projekt zaczynamy w Lubuskim, już trwa w Mazowieckim. Za chwilę dołączą kolejne województwa, więc siłą rzeczy zmienia się. Ta wiedza cały czas jest niewystarczająca, bo jeżeli zdarzy mi się słyszeć jeszcze, czy nawet wiecie państwo od znajomych dalszych, czy Stasiu już wyzdrowiał, to świadczy o tym, że jeszcze gdzieś tej wiedzy brakuje, ale na pewno jest inaczej i lepiej.
Uważam. No dobrze, panie Mikołaju, a gdyby pan mógł powiedzieć teraz coś ważnego osobom, które być może teraz nas słuchają i dowiedziały się przed momentem, że ktoś z ich bliskich zachorował na tę nieuleczalną chorobę.
No to myślę, że powtórzyłbym to, co powiedziałem. Starajcie się jak najlepiej poznać nowego, no właśnie, tu różnie, partnera, towarzysza, niektórzy mówią wroga, ale myślę, że Mateusz Rudyk, mistrz Europy w kolarstwie, który też ma cukrzycę, on zawsze mówi, że to jest jego partner. Więc starajmy się tego partnera jak najlepiej poznać, bo jeżeli go dobrze poznamy, to będziemy mogli wraz z nim przez to życie iść i to życie może być naprawdę takie samo jak życie osób zdrowych.
Wie pan, ja celowo zadałam raz jeszcze to pytanie, żeby podkreślić te słowa i ten przekaz, który przed momentem się pojawił, bo to jest niezwykle ważne, by właśnie rodziny z chorobą nieuleczalną, mówimy tutaj o cukrzycy, wiedziały, że można też normalnie funkcjonować.
Tak, tak. To też jest bardzo ważne. Musimy podkreślić jedną rzecz. Problem cukrzycy typu pierwszego dzisiaj, tak jak to jest moja oczywiście ocena, największa trudność tej choroby jest taka, znowu odwołując się do terminologii piłkarskiej, że my nie jesteśmy tak dobrzy jak ostatni mecz, albo inaczej, jesteśmy tak dobrzy jak ostatni mecz, ale następnego dnia gramy kolejny i ten kolejny znowu musimy wygrać. I jak wygramy, to nie możemy się z tego cieszyć i celebrować, bo następnego dnia jest kolejny mecz i znowu go trzeba wygrać. I wiecie państwo, jak zaczniemy to mnożyć przez liczbę dni w roku i przez lata, to w pewnym momencie często może przyjść zmęczenie. A niestety nie ma na nie miejsca. I to jest największy problem w tej chorobie. Dlatego im lepiej ją znamy, im lepiej stosujemy pewne zasady, czy się ich trzymamy może bardziej, tym będzie nam łatwiej. Choć nigdy nie będzie to rzecz, którą oswoimy do końca. Ale może być łatwiej, może być w miarę normalnie.
My nie pytamy tutaj o pana pracę zawodową. Mówiliśmy, że jest pan prawnikiem, radcą prawnym, ale mamy takie wrażenie, prawda, Jurku, że całe swoje życie pozazawodowe pan jednak podporządkował pod cukrzycę.
No jest to szerzenie tej edukacji, tak? Jest, widzę, pana misją.
W pewnym sensie tak się stało. Wiecie państwo, to z pół żartem, pół serio, moja przyjaciółka, zresztą była mistrzyni Europy w koszykówce, Beata Predel, zawsze mówi, no zobacz, chciałeś coś zrobić dla Stasia, a wyszło ci trochę więcej. I faktycznie to trochę więcej dzisiaj już znaczy tyle, że przyjechałem do państwa prosto ze spotkań zawodowych. Ale to dzisiaj rzeczywiście jest coś, co no, jest dla mnie super ważne, żeby już nie wchodzić w jakieś bardzo wysokie tony.
Dobrze, do rozmowy wracamy już za momencik.
Męski profil. Tell me why you walk by the house alone in the other night. Tell me why it's quarter to five. Tell me why you ordered this failure time and time again. I was out of line. Have you ever wondered about why the days of old have all long gone? Never was a question of time. Holding on the moments in time is all we're ever gonna have. I was out of line.
still mine all the time, even when you're out of line, you're mine, oh my, oh my, even when you're out of line, you're mine, oh my, oh my, even when you're out of line, you're mine. Why you walk by the bridge alone again in the middle of the night? Tell me why it's quarter to five. Holding on the moments in time was all we're ever gonna have. I was out of line. Lost their mind all the time. All the time, even when you're out of line, you're mine, oh my, oh my, even when you're out of line, you're mine, oh my, oh my, even when you're out of line, you're mine, oh, you're still mine, all the time.
Na program zapraszają Joanna Divina i Jerzy Piasny.
Wracamy do spotkania z naszym gościem. Mikołaj Illukowicz dzisiaj bohaterem męskiego profilu. Panie Mikołaju, zatrzymajmy się przy tym ważnym wydarzeniu, jakim jest turniej Czerwona Kartka dla Cukrzycy. Ten turniej z roku na rok rośnie w siłę. No i też liczba i uczestników, i krajów biorących udział w tym turnieju się zwiększa.
Tak, no to jest takim, można powiedzieć, na dzisiaj podsumowaniem jest to, że w roku 2018, kiedy miała miejsce pierwsza edycja Czerwonej Kartki dla Cukrzycy, na turniej przyjechało około 70 dzieci z całej Polski. Dzisiaj samych cukierasów jest ponad 80 zgłoszonych do gry. Czyli tak naprawdę żartujemy, że moglibyśmy ten turniej zrobić w zasadzie sami, no ale oczywiście sami nie jesteśmy, bo są z nami Pogromcy Cukrów, czyli drużyny głównie z Małopolski. Są z nami Waleczni, czyli w Podlasie i Mazowieckie, ale znowu głównie, bo oczywiście mają też zawodników z innych części kraju. Jest z nami tak zwana Moja Cukrzyca, czyli drużyny ze Śląska. I są Debeściaki, czyli z kolei Lublin, Zamość i okolice. No No i są z nami drużyny z Europy, bo od lat przyjeżdżają do nas Anglicy, dołączyli do nich Szwedzi, dołączyli Niemcy, Bułgarzy, są oczywiście dzieci z Ukrainy, są też dzieci z Austrii, także byli Chorwaci, teraz nie dojechali, ale myślę, że dojadą na kolejną edycję, więc turniej z roku na rok rośnie.
No taka prestiżowa impreza, prawda? I za każdym dzieckiem przecież stoi rodzina, przyjaciele. Co udział w takim turnieju daje tym rodzinom i samym uczestnikom?
Ja myślę, że przede wszystkim daje im poczucie tego, że nie są sami, co w tej chorobie jest bardzo ważne. My zawsze mówimy, że, czy ja staram się powtarzać, że nie zamykajmy się w takich bańkach, bo po diagnozie bardzo często jakby czujemy się, że tylko my chorujemy, to jest nasz problem, a takie wyjście jest po pierwsze terapią dla dzieci, bo one widzą, że nie tylko ja mam ten problem, tak, ma ktoś inny, ale ten inny biega, gra, cieszy się, funkcjonuje normalnie, ale to jest też terapia dla rodziców, bo na trybunach rodzice rozmawiają ze sobą, szczególnie ci nowi dowiadują się więcej od tych, powiedzmy, bardziej doświadczonych, no i znowu widzą to samo, tak, można żyć, można funkcjonować. Nie jest łatwo, ale da się to zrobić.
Sam moment organizacji tego turnieju na pewno jest bardzo ciekawy. Skąd ten pomysł?
Pomysł, można powiedzieć, zrodził się właśnie z tego turnieju w roku 2017, bo tam pojechaliśmy na turniej organizowany przez lekarzy, diabetologów, ponieważ ten turniej miał charakter jednorazowy i jak dowiedziałem się, że nie będzie kontynuacji, a dzieci pytały, czy nie zagramy ponownie.
Czyli było fajnie.
Było fajnie, tak, oczywiście, było bardzo fajnie. No to stwierdziłem, że w takim razie dobrze, to spróbujemy zrobić ten turniej w Poznaniu. I tak zaczęliśmy właśnie w 2018 roku.
No ale to rozumiem, że musiał pan zgromadzić grupę osób, które też pana wspierały w tym wszystkim. Samemu to niewiele można zrobić, tak mi się wydaje,
absolutnie.
W tym świecie.
Ja zawsze mówię, ostatnio powiedziałem to na spotkaniu Słodkiej Polski, czyli tego projektu, który z czerwonej kartki wyrósł niejako, że fenomen tego projektu i czerwonej kartki również polega na tym, że udaje nam się co roku zgromadzić grupę, naprawdę dużą grupę, bo dzisiaj przy czerwonej kartce pracuje około 40 osób w czasie turnieju. Myślę, że to jest takie minimum, podałem w tej chwili. I wszystkie te osoby, jedyne co z tego czerpią, to jest satysfakcja, że mogą zrobić coś fajnego. To są 3 dni naprawdę, słuchajcie państwo, ciężkiej pracy, bo my gramy na 2 halach, bo nie, właściwie na 3, bo się już nie mieścimy. Zaczynaliśmy tylko w Suchym Lesie, potem w Suchym Lesie mieliśmy już 2 hale, teraz mamy jeszcze halę Morasko, więc już mamy 3 hale. Mamy tych dzieciaków około 300. Wszystkie dzieci dostają nagrody. My robimy imprezy towarzyszące. W zeszłym roku byli u nas przedstawiciele Legionu 501, czyli Darth Vader otwierał jedno ze spotkań. Mamy strefę relaksu, mamy pokazy freestylu piłkarskiego, mamy turniej Mistrzostwa Świata Rodziców Dzieci z Cukrzycą w bowlingu, takie sobie nazwaliśmy, no bo innych nie ma, więc myślę, że nasze są jedyne i to są Mistrzostwa Świata. Więc masa rzeczy tam się dzieje około sportowych, tam są też konferencje, edukacja, a wszystko to się dzieje po prostu siłami ludzi, którzy wspólnie postanowili zrobić coś fajnego.
No tak, ale zawsze mnie zastanawia ten moment początkowy. Trzeba kogoś namówić do czegoś, przekonać, a to nie jest łatwo, ale widzę też, patrząc panu prosto w oczy, że ma pan, i uśmiech od razu się pojawia, że ma pan, z tego też czerpie pan ogromną satysfakcję.
No gigantyczną, to w ogóle jest, no to jest niesamowite, to jest tak jak na pierwszych mistrzostwach, zaczynamy, pierwszych naszych, czyli tych już w 2018 roku, zaczynamy organizować zawody i pojawia się taki pomysł, że może zagramy mecz z gwiazdami sportu. No i to jak gwiazdy sportu, no to najlepiej piłkarze, no i jeden z pierwszych zaproszonych, bo gdzieś tam kontakt miałem, jest Bartosz Bosacki. Dzwonię, wtedy jeszcze oczywiście, dzień dobry panie Bartoszu, czy pan by nie zagrał z nami w takim turnieju? On oczywiście, że bardzo chętnie, po czym odkładam telefon i myślę, że mija, nie wiem, godzina czy dwie, dostaję SMS-a, a może byście chcieli wsparcie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, pisze Bartek, tak? I dołącza do nas Paweł Wojtala, dołącza jako prezes związku, ale dołącza też jako piłkarz tego meczu gwiazd. Paweł zresztą wspiera nas do dzisiaj, a Bartek Bosacki jest ambasadorem i to ambasadorem zarówno turnieju, jak i Słodkiej Polski. Także to jest coś, co zresztą obserwujemy głównie w Słodkiej, tak? Gdzie kolejne osoby dołączają, bo widzą, że to ma sens, że dla tych dzieciaków, dla tych rodzin jest to ważne i to wszystko razem tworzy jakąś taką naprawdę sensowną całość.
W ogóle mam wrażenie, że wokół naszej rozmowy rzeczywiście unosi się taki słodki wręcz aromat, a ten słodki to przede wszystkim smak tego sukcesu i tej satysfakcji, prawda? I dla pana, i dla uczestników wszystkich tych wydarzeń.
Na pewno tak. tak, dla mnie największym sukcesem jest to, że te dzieciaki, które no już młodzi ludzie, bo najstarsza reprezentacja polskich dzieci z cukrzycą, to za chwilę są chłopcy, którzy będą wchodzić w dorosłość. No rzeczywiście nie tylko trzymają się reguł dotyczących choroby, bo to też warto wiedzieć, że warunkiem na przykład gry w reprezentacji polskich dzieci z cukrzycą jest dobrze wyrównana cukrzyca. Niestety miałem jeden taki przypadek, gdzie musieliśmy się rozstać, bo nie byliśmy sobie w stanie poradzić z zawodnikiem, który no, nie przestrzegał tych reguł. Do pewnego momentu mogliśmy starać się pomóc, ale nie do końca się to udało. Ale wszyscy pozostali dzielnie sobie radzą. Mało tego, tworzą grupy naprawdę wyjątkowo zgrane. To jest coś, znaczy oni zawsze podkreślają, wiecie, gdybyście ich państwo zapytali, to oni użyją określenia jesteśmy jak rodzina. Oni rzadko powiedzą o sobie drużyna. My jesteśmy jak rodzina.
No dobrze, ale w takiej drużynie piłkarskiej, słodkiej drużynie piłkarskiej, jest ten element rywalizacji, prawda? W samej drużynie, że ja gram tutaj w napadzie, a ty stoisz na bramce. No, zawsze to tak jest najczęściej, albo grasz w obronie. Ale to są przecież chłopcy. Dziewczęta też?
W tej chwili mamy jedną dziewczynę, tak? To najmłodszej, bo są trzy reprezentacje. No siłą rzeczy napływ dziewczynek do naszych drużyn jest mniejszy. Ja bym bardzo chciał utworzyć taką drużynę, natomiast na ten moment no, nie mamy ilościowo takiej możliwości.
No dobrze, ale są to chłopcy, którzy no, w tym wieku akurat rywalizują ze sobą, więc to wszystko też chyba jest ważne ze strony trenera tych grup. Pan trenuje takie osoby?
To jest funkcja, której tutaj jeszcze nie było, ale wiele osób zwraca się do mnie też per trenerze. Mnie to o tyle może bawi, że ja trenerem nie jestem, bo nigdy nie robiłem uprawnień. Zrobiłem, co ciekawe, może uprawnienia sędziego piłkarskiego. Tak. Z tych już oczywiście od lat też nie korzystam. To państwu powiem jako taką ciekawostkę. Wielokrotnie na turniejach, wcześniej, bo teraz już prowadzą to inni trenerzy, moi chłopcy wołali do mnie per wuja. Nie używali określenia trener, tylko wujek wuja. I pamiętam, że to często budziło duże zdziwienie, czy takie zainteresowanie trenerów innych drużyn. I pamiętam, że kiedyś właśnie do takiego trenera się odwróciłem, bo zrobił już taką zaskoczoną minę. Ja mówię, słuchaj, trenerem to może być wielu, ale żeby na wuja, to musiałby sobie mocno, mocno zapracować. Ale wracając do tej rywalizacji, o której pan powiedział, to powiem trochę inaczej. Mieliśmy jakiś czas temu spotkanie najstarszej grupy z psychologiem sportu, psychoterapeutką, która ma już ponad 20 lat doświadczenia zawodowego i ona mi potem, ja nie brałem udziału w tym spotkaniu, chłopcy byli z nią sami. I ona po tym spotkaniu powiedziała coś takiego. Słuchaj, to jest pierwsza grupa w moim całym zawodowym życiu, której nie udało mi się zrobić zajęć na konflikt. Oni sobie tam na różny sposób różne szpilki wbijali, oczywiście tak zwane pranki czy beki były robione. Natomiast w momencie, kiedy ja chciałam zrobić zajęcia, próbowałam ich skonfliktować, oni się natychmiast zbili w jedno i odparli, w cudzysłowie odparli atak jako grupa. I to jest trochę ich różni od klasycznej drużyny. Oni rywalizują, ale oni bardzo są za sobą. I to im, myślę, też w wielu miejscach pomaga zrozumieć swoje miejsce w drużynie.
Sport przecież mocno kształtuje charakter, prawda? Uczy dyscypliny, zasad, reguł. Więc może pan powiedzieć, że chyba śpi pan spokojnie, myśląc o przyszłości swoich podopiecznych.
Bardzo bym chciał, żeby tak było. I mam nadzieję, że te doświadczenia, to wszystko, co oni teraz przeżywają w ramach cukierasów, czy no już o Słodkiej Polsce tutaj nie wspominając, w jakimś sensie da im taką siłę, taką moc i poprowadzi ich w tym dorosłym życiu. Wtedy, kiedy już ani ja, ale też często ich rodzice opiekunowie, no nie będą mieli takiego bezpośredniego wpływu na to, jak oni funkcjonują. Taką mam nadzieję.
Panie Mikołaju, czy pan kiedykolwiek się zastanawiał, że gdyby nie to doświadczenie prywatne, choroba syna, to czy byłby pan aż tak mocno zaangażowany w sprawy społeczne, w sport, pomoc dzieciom?
Na pewno nie w taki sposób, jak to wygląda w tej chwili. Pewnie znalazłbym sobie inną niszę do działania, bo ja wcześniej wspierałem, a to teatr amatorski, działałem z takim stowarzyszeniem, zresztą do dzisiaj staram się im w miarę możliwości pomagać. Wielki Mały Uśmiech, to jest Gnieźnieńskie Stowarzyszenie. Działałem przy innych, zakładaliśmy wspólnie z żoną Fundację Dzieci Tańczących, więc na pewno znalazłbym sobie niszę, ale myślę, że takich emocji, takich jak dają mi te dzieciaki, już nie tylko mój Staś, ale wszystkie te dzieci, które są w cukierasach czy w Słodkiej Polsce, na pewno bym nie miał.
Zrobimy małą przerwę i wracamy już za chwilę do rozmowy.
Męski profil.
Thank you. stay. You know we never did anything to make ourselves feel proud. You know we never did anything, so let's play it.
Program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Dziś naszym gościem jest Mikołaj Ilukowicz, prawnik, a również prezes zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci z Cukrzycą Cukierasy i również, co ważne, pomysłodawca i koordynator Słodkiej Polski, czyli reprezentacji Polski Dzieci z Cukrzycą. To są te drużyny z całej Polski, które się zmobilizowały, sformowały i grają pod waszą egidą, tak?
Tak, to jest... Geneza Słodkiej Polski wygląda dokładnie w ten sposób, że podczas czerwonej kartki, i tu znowu muszę zrobić jedną dygresję.
To jest impreza z kolei.
Tak. Podczas czerwonej kartki dla cukrzycy sam zobaczyłem, bo wiecie państwo, każdy z nas jest w jakiś sposób trochę związany własnym podejściem do pewnych nowych rzeczy, a cukrzyca była dla mnie rzeczą nową. Nie chcę powiedzieć uprzedzeniami, ale pomimo tego, iż mój syn grał w piłkę, to byłem też przekonany, że to pewnie jest wyjątek i to tylko on gra w piłkę. Jak zacząłem organizować pierwsze imprezy, a już szczególnie czerwoną kartkę, to sam zobaczyłem, że tych chłopców, dziewczyn, ale przede wszystkim no, większości chłopców, grających dobrze w piłkę jest naprawdę dużo. Pojawiła się taka myśl, no to dobrze, to może w takim razie zebrać tych najlepszych i ich grą pokazać, że pomimo ciężkiej, nieuleczalnej choroby, oni są w stanie rywalizować jak równy z równym ze zdrowymi. Oczywiście była obawa, że nam się to nie uda, bo to był pomysł. Ja nie miałem możliwości wtedy zestrzelenia jakby ich ze zdrowymi rówieśnikami. Tym niemniej, ponieważ no, inni też grali w klubach, stwierdziłem, że spróbujemy. No i tak jak w roku 2018 pomyślałem, że spróbujemy, tak próbujemy do dzisiaj.
No dobrze, ale wróćmy jeszcze do Słodkiej Polski, czyli tej reprezentacji Polski dzieci z cukrzycą. To jest już spory projekt.
No to jest projekt, który dzisiaj zrzesza już 3 reprezentacje. Zresztą jest to model docelowy, bo taki jesteśmy w stanie organizacyjnie unieść, czyli to jest tak zwana U12, U13. Tam są chłopcy w wieku 11-12 lat i odpowiednio potem 2 starsze reprezentacje. Ta najstarsza dzisiaj to już są chłopcy, którzy pomału wchodzą w pełnoletność. Oni zaczynali w tym roku 2018 jako 10-latkowie. Wszystkie reprezentacje grają pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od roku 2020 nieustannie Słodka Polska gra na biało-czerwono, jak każda inna reprezentacja. Zresztą 2 lata temu najstarsi grali z rówieśnikami ze Zdrowej Narodowej. Taki mecz się odbył w Siedlcach. Wszystkie te reprezentacje grają wyłącznie ze Zdrowymi. My się mierzymy wyłącznie ze Zdrowymi drużynami, bo jak polecieliśmy do Akademii Realu Madryt, to potem mnie pytano, czy Real ma również drużynę cukrzycową. No oczywiście nie, graliśmy ze Zdrowymi przeciwnikami z Realu. I co ważne, w roku 2021 Słodka Polska została wyróżniona przez UEFA Foundation for Kids. Otrzymaliśmy nagrodę za walkę z wykluczeniem w sporcie. To było tyle istotne, że sama nagroda i prestiż to jedno, ale też dostaliśmy środki finansowe na to, żeby trochę po tej Europie z dziećmi pojeździć.
To pięknie.
No właśnie, to pięknie. Tak słuchamy pana, panie Mikołaju, ale tak zastanawia nas na pewno, Joanna, pewnie ciebie też, jak to wszystko połączyć? Jest pan prawnikiem, ma pan praktykę, tak? Swoje zajęcia, tu jeszcze tyle obowiązków innych.
Na razie doby starcza. To oczywiście jest tak pół żartem, pół serio, ale no, prawda jest taka, że jeżeli jest pasja, myślę, że to jest pasja, no już mówię, nie chcę wchodzić w jakieś tutaj wyższe tony dla mnie, to czas się znajduje. To czasem powoduje, że rzeczywiście robi się lekko nerwowo, bo dzisiaj jesteśmy no, 1,5 miesiąca w zasadzie przed kolejną edycją czerwonej kartki dla cukrzycy. Tydzień po czerwonej kartce najmłodsza reprezentacja wyjeżdża na silnie obsadzony turniej do Portugalii, gdzie będzie miała za przeciwników między innymi Arsenal czy AC Milan. Chwilę wcześniej, bo jeszcze w lutym najstarsi mają tak zwane słodkie talent pro, gdzie będą trenować pod okiem kilku trenerów. Między innymi ma do nas przyjechać dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Marcin Dorna. Więc tych projektów, mamy projekt przyjaźni diabetykom, który trwa, więc są takie momenty, że robi się lekko nerwowo, jeżeli to zestrzelić z pracą zawodową.
No właśnie, i teraz pan wyciąga jakoś swój kajecik i patrzy tutaj, a tu sprawa tego, Ćwiąkalskiego, a tu tego, Miałczyńskiego, a tu z kolei muszę się zająć firmą A.
No to coś państwu powie.
Tak,
to
no bo przecież
można to łączyć, czasem w sposób zabawny. Mieliśmy taką sytuację, no to też ważne, że muszę podkreślić, że moja żona jako jest radcą prawnym, jest wspólnikiem kancelarii i myślę, że jej udział tutaj jest bezcenny, bo ona w wielu miejscach jednak mnie odciąża gdzieś w sytuacjach, w których no, widzi, że już jest krytycznie, bo to się zdarza. Ale opowiem państwu sytuację, która miała miejsce przed poprzednią edycją Czerwonej Kartki. Miałem wysłać ofertę do nowego klienta kancelarii, a było to no, krótko przed turniejem. Więc będąc w kancelarii, ja tą ofertę przygotowałem i wysłałem. Tylko, że wysłałem nie tą, co trzeba i za chwilę od żony, która była w DW Wiadomości, dostaję krótką informację. Zobacz, co wysłałeś. No więc szybko sprawdzam, co wysłałem. Okazuje się, że oferta jest świetnie przygotowana, tylko, że na wsparcie turnieju Czerwona Kartka dla cukrzycy. Ale stwierdziłem, napisałem tylko, Ewa, poczekajmy chwilę. Słuchajcie, nie wiem, jak godzina czy dwie, przychodzi mail od klienta. Panie mecenasie, czekamy na ofertę merytoryczną. Mogę tylko dodać, że współpracujemy do dzisiaj z tą firmą. A proszę nam więcej powiedzieć na temat czerwonej kartki, bo chętnie byśmy w to weszli. Więc czasem udaje się połączyć przyjemne z pożytecznym.
Ale to też pokazuje, że pan ma chyba niebywałe szczęście do ludzi.
No tak wygląda, wiecie państwo, to tak jak z Realem Madryt, gdzie napisałem, dostałem tutaj od Lecha, bo Lech Poznań jest od lat przyjacielem i cukierasów i wspiera Słodką Polskę. I pamiętam, że poprosiłem tutaj jedną z osób z Lecha o jakiś adres, czy ma jakiś kontakt do Realu Madryt. No i dostałem ten adres, ale Hubert napisał wtedy, mówi, słuchaj, oni nawet nam na maile nie chcą odpowiadać. A ja mówię, ja spróbuję. No i wyobraźcie sobie państwo, że napisałem tego maila i po chyba 3 czy 4 dniach otrzymałem maila zwrotnego, w którym po hiszpańsku napisał, uwaga, nie do mnie, tylko do koleżanki, do której ja pisałem, szef, koordynator grup młodzieżowych i napisał do niej mniej więcej, nie znam hiszpańskiego, tłumaczyłem wtedy sobie, że ma mnie odesłać do kogoś tam w organizacji, a ten ktoś już resztę załatwi. No czytaj, prawdopodobnie załatwi to tak, że potraktuje mnie podobnie jak wspomnianego Huberta i jego prośbę. No tyle, że pech dla nich, a szczęście dla mnie się stało, że mail trafił do mnie. No więc ja przez Google Translatora odpowiedziałem, że bardzo przepraszam, nie chciałem być nachalny, ale mam taki projekt, a nie inny i może jednak by się zdecydowali. No i 2 lata później zagraliśmy w La Fabrice mecz.
Świetnie. Może kolejarz powinien...
Pana zaangażować.
Tak, pana zaangażować.
No myślę, że to jest pytanie, ile tego szczęścia mi jeszcze zostało i czy bym tutaj dobrze je spożytkował.
Jak pan to robi, że się panu wszystko, czy prawie wszystko udaje?
Znaczy to jest tak, że my mówimy, czy ja się rzeczy mówię państwu o tym, co się udało, ale no, są też takie gdzieś momenty, gdzie niekoniecznie mi wychodzi tak jakbym chciał. Zawsze lepiej się opowiada o sukcesach. Choć muszę przyznać, że jeżeli chodzi o Iro Czerwoną Kartkę i Słodką Polskę, to są projekty, które tak pozytywnie się już rozwinęły, że dzisiaj rzeczywiście takich potknięć, czy takich ewidentnych sytuacji, które mógłbym mówić, że są, nie wiem, że ktoś zareagował negatywnie, w zasadzie już nie ma.
Mm-hmm. Ale na pewno jest pan człowiekiem dialogu. To już wiemy.
Staram się. Powiem państwu, że jestem w tych projektach jestem najbardziej możliwy tylko sposób, jaki się da. Mm-hmm.
Czy ma pan w swoim życiu miejsce na takie słodkie nic nie robienie? Wie pan, że są takie momenty, kiedy pan może sobie odpuścić i projekty, i zaangażowanie, bo tak sobie pan wypracował ten czas. Czy nie ma tam żadnej luki?
Myślę, że dzisiaj to jest... Nie chcę tego nazywać problemem, bo ja tego nie odczuwam jako problem, ale dzisiaj chyba takiej luki za bardzo nie ma, bo wszystkie luki wykorzystane są na te działania słodkie i to nawet dzisiaj też jeszcze mam kolejne spotkanie, bo będziemy rozmawiać o Czerwonej Kartce z drużynami przyjeżdżającymi do Polski. I w zasadzie to tak wygląda, że wszystkie te wolne chwile staram się wykorzystywać na słodkich.
To niezły z pana terminator.
Jeszcze tak, zobaczymy jak długo podzespoły będą funkcjonować właściwie, ale jak będę czuł, że przestają, to ja też muszę powiedzieć jednej rzeczy, tak jak zresztą pan powiedział, to nie jest tak, że jestem sam. To nie jest facet, który wiecie, robi wszystko, co tylko możliwe. Jest grupa naprawdę fantastycznych ludzi, którzy są ze mną i bez nich najlepszy pomysł to nie miałby szans realizacji. To są przede wszystkim osoby z cukieransów, ze stowarzyszenia, które ze mną działają ręka w rękę. Bez nich absolutnie to nie byłoby możliwe.
A jak ma pan czas wolny, to jak pan spędza te momenty, kiedy może pan właśnie odetchnąć, nie patrzeć, nie sprawdzać swoich maili, nie odbierać telefonów? Czy jest w ogóle taka szansa na to?
A czy to się trochę chyba stało takim, wiecie państwo, już nawykiem, że ja jednak cały czas, nawet jak tego nie ma, to ja tego chyba szansam szukam. Mhm. Ale są takie momenty, w najbliższy weekend wyjeżdżam w swoje rodzinne tereny z 2 przyjaciółmi, aczkolwiek muszę dodać od razu, obaj ci moi przyjaciele są w zarządzie cukierasów i będziemy rozmawiać o Czerwonej Kartce, więc zobaczcie, zacząłem od tego, że będę się odrywał, ale to są...
Ale to może muzyki chociaż pan słucha?
Słucham, tak? Oczywiście. Tak, słucham, mam w tej chwili, jak państwo wiecie, jest moda na płyty winylowe, więc wróciłem do winyli, ale znowu połączę, bo ostatnio wydaliśmy winyl z opowieścią o Słodkiej Polsce, który zresztą montowała dziennikarka tutejszego radia.
Wanda.
Tak jest.
Wanda Waślewska. Dobrze, książki pan czyta?
Czytam, choć pewnie chciałbym tego więcej. Staram się w sytuacjach, w których już nie mogę przechodzić na formułę podcastu, ale czytam i tej muzyki też słucham. To powiem szczerze, puszczenie winylu dzisiaj jest dla mnie bardzo fajne, bo winylu nie przesunę, winylu nie przewinę.
Musi
więc
pan
przynajmniej przy jednej
do końca.
Stronie wytrwam i posłucham.
Tak, no i później jest znowu ruch, tak? Bo trzeba podejść
tak,
i zmienić
tak,
stronę
znowu łączymy.
A na B. Tak, i znowu włączamy. Tak. I, no jasne, ja też to lubię i też to robię, ale jaka to jest muzyka, którą pan lubi?
Wybiera.
Jakiś czas temu znajomy mnie zapytał właśnie, który ma wytwórnię płyt winylowych, czego słucham. Ja mówię, jeżeli się odrzuci... No nie chciałbym tutaj mówić gatunek muzyki skoczno-potocznej, to w zasadzie każdą inną. Ja jestem w ogóle fanem Annie Lennox i Eurythmicsu. Tak mi zostało. Cały czas liczę na to, że załapię się na koncert. W zeszłym roku był dokładnie w dniu, kiedy graliśmy Czerwoną Kartkę dla cukrzycy, więc wybrałem dzieciaki.
Bo to już jest taka sytuacja, kiedy Annie Lennox za bardzo nie chce występować.
Tak. Zagrała raz w zeszłym roku.
I charytatywne najczęściej robią, jeśli tak mogę powiedzieć, tak. Sztuki. Mhm. To rzeczywiście, i Rytmix. No, natomiast... To muszę panu powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, bo ja też ich lubię.
Tak. To może pan do niej napisze.
Właśnie.
Obawiam się, że biorąc pod uwagę, ile ona ma tam followersów, to pewnie bym się nie dopchał albo nie zostałbym zauważony, ale może to jest metoda. Może. No ja nie ukrywam też, że jestem ogromnym fanem kina i mam taki pokój w domu, którego już prawie nie używam, ale jeszcze, jeżeli jest chwila czasu, to też schodzę i oglądam. Oglądam bardzo dużo rzeczywiście, tak, jeżeli tylko mogę. Tak.
Ale to chodzi o seriale, powiedzmy, z tych dużych
platform? Staram się unikać.
Tak?
No, w dzisiejszym świecie jest to trudne. Staram się tak. Serial jest... Znaczy ja mam taką...
Złodziejem głębokie, czasu.
Tak, i niestety podejrzewam nawet tych, którzy robią świetny pierwszy sezon, że będą robili drugi i trzeci. A to już jest najczęściej nie do przejścia. To już wtedy czas również jest problemem. No i sam pomysł, tak, na kolejne, na kolejne serie.
A w kuchni pan coś czyni? Gotuje pan?
Staram się nie przeszkadzać mojej ukochanej teściowej. I to mówię absolutnie z pełną odpowiedzialnością. Mam wyjątkową teściową, która nam ogromnie pomogła przy wychowaniu dzieci i do dzisiaj, pomimo tego, już ma 86 lat, przyjeżdża i gotuje kilka razy w tygodniu. A jestem świetna i nawet gdybym próbował, to by mi się nie udało, tylko bym przeszkadzał.
To trochę taki włoski styl, bo ja pamiętam, kiedyś byłem we Włoszech i tak obserwowałem rodziny włoskie, bo akurat tak mieszkaliśmy obok i mówię, tam jest zawsze mama i ona gotuje.
Mama jest najważniejsza.
I wszystko dookoła się toczy.
I potwierdzam. To myślę, że trochę mamy tutaj wspólnego z Włochami.
Na wakacje się pan gdzieś wybiera? Czy to też wszystko wokół cukierasów?
Na dzisiaj tydzień wakacji, jeden tydzień, znaczy dwa tygodnie wakacji mam już zabukowane. Jeden to jest zgrupowanie Słodkiej Polski, a drugi to jest wyjazd ze Słodką Polską do Anglii na turniej.
No to...
Został mi jeszcze jeden i nad tym pracuję. Prawdopodobnie będzie to wyjazd na ryby, bo lubię wędkować, więc będę uciekał do siebie na Mazury.
To trzymamy kciuki, żeby wam wszystko się powiodło. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem pana pracowitości i tego, że ta funkcja, którą pan pełni i ta skala edukacji, którą pan prowadzi, jest tak duża, no bo to zaczyna świetnie funkcjonować.
Tak, to jest ogromna satysfakcja. Jest to odpowiedzialność, jest to, tak jak pan, czy jak państwo powiedzieliście, mnóstwo pracy, najróżniejszej, ale satysfakcja jest ogromna, bo jak widzimy kolejne szkoły dołączające do projektu, jak widzimy, nie powiedziałem jeszcze, za chwilę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej rozpoczynamy certyfikację Akademii Piłkarskich na wiedzę o cukrzycy. Będzie się to najprawdopodobniej nazywało Gramy ze Słodką Polską, i ma objąć docelowo wszystkie piłkarskie akademie w kraju. Więc te projekty rosną, pączkują, zajmują czas, ale dużo ważniejsza jest satysfakcja.
Mm-hmm. A czy pan uważa, no, zapożyczając oczywiście nazwy waszego projektu, czy współczesne szkoły rzeczywiście przyjazne są diabetykom? Ile jeszcze pracy przed wami?
Myślę, że masę, biorąc pod uwagę, że tych placówek oświatowych, 250 brzmi dumnie, ale biorąc pod uwagę, że ich w województwie jest chyba około 2000, na pewno ponad 1000, no to jeszcze mamy dużo do zrobienia, a biorąc pod uwagę całą Polskę, to jeszcze więcej. Natomiast to, jak reagują ci, którzy już do projektu dołączyli, pokazuje, że warto, bo oni rzeczywiście się tym interesują. Bo to nie jest projekt, wiecie państwo, szkolenie, które wpada, przepraszam, jednym uchem, drugim wyleci. To jest projekt, w którym szkoły też biorą na siebie pewne zobowiązanie do realizacji tak zwanych 7 kroków wsparcia. I widzimy, że chcą to robić. To jest, no myślę, że klasyczna zasada. Jak więcej wiem, to się mniej boję. I to zaczyna działać.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję pięknie.
Naszym gościem był dzisiaj pan Mikołaj Ilukowicz, prawnik, a także prezes zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci z Cukrzycą Cukierasy i również pomysłodawca i koordynator projektu Słodka Polska. To jest reprezentacja Polski dzieci z cukrzycą. Dziękujemy za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Męski profil. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. Rushing into something new, but we're keeping it focused.
Don't call me lover. Stop thinking about it, I'm not the others. We could keep it simple as la-di-da-di-da. We could keep it simple as don't call me lover.
little something. The melody you keep on humming, a feeling so sweet and subtle, the last piece to your puzzle.